prezydent no, Alijew mówił, że jak ktoś nie chce przyjąć obywatelstwa, no to może wyjechać sobie stamtąd po prostu.
A, no tak, oczywiście. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w serii Niepoprawny Dyplomata na podcaście Niepoprawny Dyplomata. Nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną jest Maciej Musiał z ekipy Mówiąc Wprost, która nie pierwszy raz z nami występuje. Co prawda w końcu widzimy się na żywo. Cześć Macieju.
Cześć Mikołaju. I witam wszystkich słuchaczy oraz oglądających.
Ja bardzo uwielbiam ekipę Mówiąc Wprost. Wiem, że założyliście apkę teraz z newsami, z informacjami. Na razie dostępna na Androida?
Tak, niestety tylko na Androida. To są też te kwestie tak naprawdę...
wejścia do sklepu i różnych...
Tak, oraz tego, jaki rynek po prostu stanowi iOS, jakie stanowi Android po prostu na... tak naprawdę marketingu polskim. Więc.
Jasne, ale cieszę się, że się rozwijacie, bo wszystkie podcasty totalnie bez podlizywania, które robiliśmy i live'y, bo też takie mieliśmy, no były naprawdę zarąbiste. Dzisiaj, jak w tytule widzicie, porozmawiamy o regionie Kaukazu. No, region, który trudny jest geopolitycznie na środku mapy pomiędzy dwoma morzami, pomiędzy paroma imperiami mniejszymi, większymi. Mamy obok Turcję, mamy obok Iran, już właściwie cały Bliski Wschód, no i właśnie Rosję od góry. Występowałeś już w wielu podcastach, więc parę rzeczy pewnie powtórzymy, ale dla niektórych osób, które są u nas na Niepoprawnym Dyplomacie, może być to rzeczywiście coś nowego, więc chciałbym zacząć oczywiście od podstaw, ale nie na tyle, bo tak jak sam mówię, że tam kontekst jest rzeczywiście potrzebny, nie będziemy wchodzić w jakieś ultra szczegóły. Postaramy się. Ale zawsze u nas na kanale wychodzimy do tych relacji właśnie z perspektywy trochę amerykańskiej, bo nasza ekipa kanału, jesteśmy amerykaniści, oczywiście patrzymy na to z perspektywy też europejskiej, polskiej, ale te Stany Zjednoczone też są tam obecne. Na Twitterze się zgadaliśmy z Maciejem, wysłałeś mi kilka statementów od Departamentu Stanu, od ich biura prasowego, od tego, jak te relacje wyglądają. No, wiemy, że jest wojna na Ukrainie i w związku z tym to są kraje, które są gdzieś tam blisko. Sama Gruzja miała z Rosją problemy. Była wcześniejsza władza, która była bardziej opozycyjna co do tego. Teraz, tak jak mówiłeś, jest to gruzińskie marzenie, która jest raczej prorosyjska, ale nadal próbuje lawirować. A no właśnie.
No to jest to trudne, myślę, że jakby... Ja bym nie określał dosłownie, żeby gruzińskie marzenie było partią prorosyjską, natomiast tak robi pewne ustępstwa na rzecz Rosji, tym gorsza dla świata zachodniego, że robi to ustępstwa no, w trakcie wspomnianej przez ciebie inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Trzy kraje tego Kaukazu. Nie można jednoznacznie nazwać chyba żadnego z nich mniej lub bardziej zachodnich, czy bardziej prorosyjskich lub antyrosyjskich. Mówimy o Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. I spiny między nimi, a także uzależnienie niestety gospodarcze, na które też oni sobie nie mogą pozwolić. Z ciekawostek, słowem wstępu, wiem, że on jest długi, ale właśnie mówiłem ci tutaj na zapleczu, że Amerykanie mają interes w Gruzji, ponieważ sami zainwestowali bardzo dużo w formie różnych NGO-sów i różnych programów Departamentu Stanu, między innymi na przykład w rewitalizację czy zmianę strukturalną policji gruzińskiej. Na przykład jeżeli jesteście w Gruzji, jedziecie samochodem i zatrzyma was drogówka czy policja, to możecie się poczuć dosłownie jak w Stanach Zjednoczonych. Czemu? Ponieważ ci policjanci zostali wyszkoleni przez amerykańskich policjantów i normalnie możecie zobaczyć, że ten Highway Patrol dokładnie reaguje i działa tak jak w USA, także musicie uważać, ręce na kierownicy, po nic głupiego nie chwytamy, nie robimy dziwnych ruchów. Zresztą oni chyba też mają tą samą broń, którą używają amerykańscy policjanci. Są to Glocki austriackie, a co za tym idzie, żeby było śmieszniej, główna taka doradczyni obecnego kandydata na prezydenta USA z Florydy, gubernatora Rona DeSantisa, jest Gruzinką i ona w Gruzji dużo rzeczy robiła. Wcześniej właśnie jako te amerykańskie soft power w Gruzji, także tak, Amerykanie tam są, no i Amerykanie tam ciągle tym palcem gdzieś tam kiwają, grożąc sankcjami, żeby nie była ta Gruzja zbyt blisko Rosji, ale to samo cały czas Blinken mówi, że on wierzy w ten pokój między Armenią i Azerbejdżanem, no bo jak wiemy, tam też blokowanie tych korytarzy sanitarnych i dużo się dzieje, także wiem, od ogółu do szczegółu przejdźmy, jak te sprawy tam wyglądają, co ci Amerykanie tam robią i czy te kraje są między młotem a kowadłem, czy po prostu grają tak sobie, bo mogą, czy grają tak, bo muszą?
Myślę, że bardziej grają, bo w pewnych sytuacjach muszą, a myślę, że w pewnych chcą po prostu. Okay. I myślę, że ta gra w momencie też tej inwazji właśnie rosyjskiej na Ukrainę, ona otwiera różne perspektywy. Ona otwiera perspektywy zarówno dla Gruzji, ale również zawiera perspektywy dla samego procesu pokojowego pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, bo należy to podkreślić, że Armenia i Azerbejdżan dalej są w stanie wojny i Ameryka od momentu tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę wzmogła swój taki udział w tych rozmowach pokojowych i stara się je prowadzić za pośrednictwem po prostu różnych kanałów, między innymi właśnie tutaj w tym przypadku sekretarza stanu i te spotkania się odbywają, na przykład mieliśmy spotkanie majowe ostatnie w Waszyngtonie z udziałem ministrów spraw zagranicznych Armenii oraz Azerbejdżanu. Antony Blinken mówił, że coraz bliżej jest tego pokoju, ale też te deklaracje amerykańskie do końca przedstawiają to, no co się dzieje tak naprawdę na Kaukazie Południowym, no bo Antony Blinken już od ponad roku mówi, że jest bliżej tego pokoju, a dalej są ostrzały wzdłuż granicy armeńsko-azerbejdżańskiej, dalej jest
flagi trudno... sobie przez most przenoszą.
Dokładnie, nie? Bo też chciałbym też, jeśli chodzi o naszym słuchaczom, bo może nie każdy jakby w sensie też zorientowany w samym konflikcie
Armenii. Tak, czy da się w ogóle to wytłumaczyć
z Azerbejdżanem? Myślę, że można tak bardzo szybko. Mianowicie ja bym to określił tak, że konflikt o Górski Karabach to trwa ponad 100 lat. Że jest to konflikt, który najmocniej uderzył po upadku Imperium Rosyjskiego, jak się carat rozpadał i kraje Kaukazu Południowego chciały po prostu uciec spod jurysdykcji carskiej i chciały zadeklarować własną niepodległość. Wtedy to powstała Republika Armenii Demokratyczna oraz Republika Azerbejdżanu, która też była państwem demokratycznym, pierwszym islamskim krajem demokratycznym, ale też to podkreślić. No i te kraje rywalizowały o Górski Karabach, ale no ostatecznie weszli bolszewicy. No oni zwyciężyli, oni skonsolidowali władzę w Rosji. Oni potem narzucili swoją władzę na Kaukazie Południowym, zarówno Armenii oraz Azerbejdżanowi i władza radziecka stwierdziła, że Górski Karabach znajdzie się pod jurysdykcją Azerbejdżanu, mimo że większość mieszkańców stanowili tam Ormianie. I Ormianie nie mogli przez cały okres władzy radzieckiej pogodzić się z tym, ciągle pisali petycje do Moskwy, żeby zmienić ten stan rzeczy, a Azerbejdżan robił wszystko, żeby udowodnić, że Górski Karabach to jest wyłącznie rejon azerbejdżański. Po upadku Związku Radzieckiego, jego rozwiązaniu, wybuchła krwawa wojna w latach 90. Republika Armenii, która wspierała separatystyczny rząd quasi państwa, jakim jest Górski Karabach, no, zwyciężyła w tym konflikcie. On nie jest uregulowany do dzisiaj. Oba kraje, Armenia i Azerbejdżan, nie uznają własnych granic wzajemnie. Dalej toczą walki i taką konkluzją tych działań lat 90. była kolejna wojna z 2020 roku, wojna 44-dniowa i w wyniku tej wojny większość terytoriów Azerbejdżan odzyskał, tych wokół Górskiego Karabachu.
To jest dość świeża sprawa, nie?
Tak, i tak naprawdę minęło od tego konfliktu no prawie 2 lata i dalej nie zostały wdrożone wszystkie ustalenia, które ustalono w trakcie zawieszenia broni sprzed 2 lat. I właśnie, prawie 2 lat. No i właśnie tutaj jest świetna sytuacja dla Stanów Zjednoczonych, świetna sytuacja dla świata zachodniego, żeby stworzyć inną perspektywę podpisania pokoju na Kaukazie Południowym bez uwzględniania Rosji, chociaż Rosja mocno mówi, że Zachód i Stany Zjednoczone mogą rozmawiać z Armenią i Azerbejdżanem, ale to, jaki kształt będzie miał ostateczny układ pokojowy, tego się nie da zrobić bez Rosji. I to jest jakby takie stanowcze tej słowa
ze strony. Nas, tak.
Tak, nic o nas bez nas, natomiast Stany Zjednoczone są bardzo aktywne, naprawdę, jeśli chodzi o tą kwestię powrotu też do samych rozmów, bo przez pół roku nie było żadnych rozmów przedstawicieli Azerbejdżanu i Armenii i to Stany Zjednoczone jako pierwsze prowadziły takie spotkanie na początku maja, gdzie te strony wróciły do rozmów pokojowych, A. Nie mogły wrócić do rozmów pokojowych, bo A. Azerbejdżan aktualnie blokuje teren Górskiego Karabachu. Jest on otoczony przez ziemię kontrolowaną przez Azerbejdżan. Jedyna droga łącząca Górski Karabach z Republiką Armenii jest też blokowana przez dróżników azerbejdżańskich, a aktualnie blokowana jest również pomoc humanitarna. Więc Górski Karabach stara się teraz władza azerbejdżańska naciskać właśnie na tą Republikę Armenii, ale mimo to, że tak bardzo jest napięta sytuacja, to Amerykanie byli w stanie pierwsi z powrotem zaprosić te strony do rozmów tak naprawdę.
Chciałem zapytać, czy z perspektywy Zachodu, czy USA, czy Europy, która ze stron jest tą dobrą lub tą złą, czy oni po prostu współpracują tam, by powiedzieć, że to jest świetna okazja dla Stanów Zjednoczonych, bo mają tam jakiś interes, nie wiem, gospodarczy, czy rzeczywiście oni tam mają swojego faworyta?
Faworyta nie ma w tym przypadku, jeśli chodzi o sam świat zachodni, czy o Stany Zjednoczone, czy Unię Europejską. Oba kraje podkreślają dwie istotne rzeczy. Jedną tą najistotniejszą rzecz, jaką jest integralność terytorialna obu państw. Że Republika Azerbejdżanu oraz Republika Armenii ma swoje nienaruszalne granice, które zostały wcześniej ustalone po rozpadzie Związku Radzieckiego układem z Audamat. I te granice są nienaruszalne, ale w związku z tym, jeśli mówimy o nienaruszalności granic, to Górski Karabach jest jednak terenem Azerbejdżanu, więc tutaj jakby oddaje się tą kwestię integralności jako najważniejszą, ale z drugiej strony na przykład Azerbejdżan nie powinien okupowywać terenów Republiki Armenii i od końca tej wojny sprzed 2 lat Azerbejdżan stosuje prowokacje graniczne, na mocy których zajmuje kawałki przygranicznych ziem Armenii, mówiąc, że jeśli Armenia nie uznaje naszej integralności terytorialnej, to dlaczego my mamy też uznać integralność terytorialną naszego państwa? I tutaj też jest bardzo ważna rola między innymi Stanów Zjednoczonych, żeby być właśnie krajem, którego nie można oskarżać o to, żeby był stronniczy wobec której ze stron, ponieważ rozmowy na przykład, jeśli są, widzimy ten kanał rozmów Unii Europejskiej, to do tych rozmów Unii Europejskiej chciała wejść Francja i Emmanuel Macron. Natomiast Azerbejdżan powiedział, że nie, bo Francja jest krajem proormiańskim i oni nie chcą na przykład rozmawiać, jeśli spotkają się w trójkę, że mamy przedstawicieli Rady Europejskiej Charlesa Michela, mamy wiadomo tego prezydenta Azerbejdżanu i prezydenta Armenii, to dlaczego mamy dokoptować kogoś pro-ormiańskiego? I dlatego na przykład podczas rozmów kiszyniowych, tych czerwcowych rozmów unijnych, dokoptowano też kanclerza Scholza, myślę. Natomiast Stany Zjednoczone są moim zdaniem takim krajem, który będzie współpracował z obydwoma tymi państwami. I jedna ciekawostka bardzo ważna. Kiedy powstawała Grupa Mińska na początku lat 90., czyli taka komórka wyspecjalizowana OBWE do rozwiązania tego konfliktu w ramach Górskiego Karabachu, to w 97 roku jedynym stałym przedstawicielem była Rosja. Armenia powiedziała, że chce dokoptować Francję jako stałego przedstawiciela. Azerbejdżan poprosił o dokoptowanie Stanów Zjednoczonych. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ kraje anglosaskie mają również inwestycje po prostu w surowce energetyczne w Baku.
Surowce energetyczne. I to jest chyba ten temat, który czuje się przez Europę najwięcej, ponieważ jest tam potencjał pociągnięcia gazociągu, szczególnie w kontekście kryzysu energetycznego i coraz większego odcinania się od surowców energetycznych z Rosji, bo umówmy się, Polska, Niemcy, już zapominając o Nord Streamach 1 i 2, przez bardzo długi czas ropociągami Przyjaźń czy innymi gazociągami ciągnęliśmy jednak surowce energetyczne kopalne z Rosji. W tej chwili, gdy zaczął się konflikt, wojna na Ukrainie, dużo właśnie spekulowano, mówiono, a bo to można coś z Afryki ściągnąć, a tu coś. I zawsze pojawiło się w tej dyskusji rzeczywiście Azerbejdżan, który te złoża ma. I tutaj rozumiem, że tym interesem, no bo po co Ameryka, po co Europa ma się w to mieszać, jest chyba właśnie ten interes. Jeżeli mielibyśmy tak na tą brudną dyplomację spojrzeć, to a tutaj są te złoża. Czy to jest to, czy coś jeszcze?
Myślę, że poniekąd tak, ale z tego względu, że nikomu nie zależy na tym, żeby na przykład była znowu pełnoskalowa wojna i żeby na przykład zniszczono instalacje, na przykład ropociągowe albo gazociągowe, które na przykład teraz prowadzone są z terenu Azerbejdżanu. One przechodzą przez teren Gruzji i przez teren turecki i one na obecny moment również zapatrują kraje europejskie. Na przykład Włosi coraz więcej na przykład też surowców energetycznych kupują z Azerbejdżanem i też zacieśniają tam relacje też we współpracy powoli wojskowej. Teraz Azerbejdżan na przykład kupił samoloty średnie transportowe wojskowe od Włoch. Natomiast tak, na pewno Europie Zachodniej będzie zależeć na tym, żeby te surowce, te źródła surowców dywersyfikować właśnie. I nie przeszkadza to światu zachodniemu, żeby w ogóle też te umowy podpisywać z Azerbejdżanem, a nie zapominajmy, że Azerbejdżan jest państwem autorytarnym, rządzonym twardą ręką przez prezydenta Alijewa oraz jego rodzinę. No, utworzono też urząd wiceprezydenta w sumie dla jego żony, więc no, to jest też bardzo ciekawe. I jednak no, jego rodzina się uwłaszcza na tym majątku. Łamane są tam prawa człowieka, opozycja nie może w pełni działać, niektóre partie opozycyjne wręcz się rozwiązują, bo nie widzą po prostu sensu działania dalszego w Azerbejdżanie. Ale mimo to zawierane jest na przykład tak pod koniec ubiegłego roku ta umowa o strategicznym partnerstwie energetycznym, mającym na celu transport pod Morzem Czarnym tej zielonej energii elektrycznej. I ta umowa była zawierana przez Azerbejdżan, przez Gruzję, czyli naszego drugiego gracza na Kaukazie Południowym, przez Rumunię oraz Węgry i pod auspicjami Ursuli von der Leyen. Więc to nie jest tak, że na przykład Unia Europejska na przykład, no, jest to w pewnym sensie, ktoś powiedział, hipokryzja, no bo nie będziemy brać surowców od Rosji, która wiemy jaka jest, ale wiemy, oczywiście, to jest inwazja pełnoskalowa.
Jakimś trafem wszystkie tak. Kraje, które te złoża mają, z jakiegoś powodu są tam nie są dyktatury.
Zbyt, nie? Tak, nie są to zbyt, no chyba, że Stany Zjednoczone, no nie zapominajmy jednak, no, są jeden z największych
Kanada, procent. Norwegia coś tam jeszcze mają. Nie?
No dokładnie, ale jakby, no... Każdemu zależy jednak, myślę, na tym, przynajmniej w Europie Zachodniej, żeby Kaukaz Południowy był stabilny, bo na przykład możemy dostarczyć sobie między innymi surowce energetyczne. Myślę też, że to jest taka kwestia, że to jest też podcinanie, myślę, że wpływów samej Rosji, bo jednak...
Bo na razie wpływy rosyjskie kończą się na tym, że mówią nic o nas bez nas, czy coś jeszcze też tam majstrują? Bo o Gruzji mówiłeś w innych podcastach, gościnnie też u innych twórców, ale co oni tam, nie wiem, sprzedają sprzęt, bo coś, jakie są ich wpływy wtedy w tym regionie?
W sensie świata zachodniego jako takiego?
Nie, Rosja. Co Rosja ma do zaproponowania Azerbejdżanowi i Armenii i co ona robi?
No jeśli tak, jeśli chodzi o zaproponowanie, to myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że ona ma te rosyjskie siły pokojowe na terenie Górskiego Karabachu. A no i tam stacjonują rosyjscy żołnierze.
Czyli są blisko.
Więc jest to na przykład największa przewaga w stosunku na przykład do krajów zachodnich, jeśli chodzi na przykład o interweniowanie w przypadku jakiejkolwiek eskalacji ognia, natomiast no nie zawsze oni też spełniają swoje tak naprawdę role.
Bo to ale nie ma fizycznie tam ONZ-u.
Nie, tam nie ma sił międzynarodowych sił pokojowych i o to Armenia apelowała wielokrotnie. O to, żeby stworzyć kontyngent międzynarodowy, ale Rosja zawsze to sabotowała od końca lat 90. Bo no, chciała po prostu położyć rękę jako wyłączny po prostu w tym przypadku mediator, że my mamy swoje siły pokojowe, okazuje się, że im się to udało w 2020 roku i my będziemy grali pierwsze skrzypce na tym terytorium. A nie ma misji właśnie ONZ-owskiej, nie ma żadnego mandatu, żeby ją też wysłać po prostu. Mamy misję obserwacyjną Unii Europejskiej wzdłuż granicy Armenii z Azerbejdżanem, ale no szkopuł jest taki, że ta misja jest tylko na terenie Armenii, ona nie jest na terenie Azerbejdżanu, więc ona może tylko monitorować to, co się dzieje po stronie armeńskiej, bo Azerbejdżan powiedział, że no nie daje jej mandatu po prostu tej misji. No widać, jak to kraj no, demokratyczny, że tak w cudzysłowie. No i Rosja też powiedziała, że ona nie chce po prostu wziąć tych obserwatorów unijnych, ale no tak naprawdę ci obserwatorzy unijni, oni zbyt dużo tak naprawdę nie dają, bo dalej dochodzi do eskalacji, do strzału i były nawet komentarze, że jeśli na przykład do lata nie będzie żadnej większej eskalacji, to będzie to sukces tej misji obserwacyjnej. Wow. Więc jest to wspaniałe osiągnięcie po prostu. Tak. No.
Czy w takim razie, skoro Rosja, jak to się mówi, ma swoje buty na ziemi, boots on the ground, czyli ma swoje gdzieś tam wojsko w Karabachu, to czy w związku z tym nie jest to taki minus właśnie tej perspektywy amerykańskiej? No bo gadka szmatka, dyplomaci, to co zresztą zapowiadała kadencja Bidena, tak będziemy stawiać w pierwszej kolejności zawsze na dyplomację, ale potem ich ramię tej przedłużenia dyplomacji, wiemy, że wojna jest przedłużeniem dyplomacji, no nie sięga aż na tyle daleko, żeby coś tam dalej zrobić i koniec końców wszystkie karty pozwala grać wszystkim przy stole Rosja, ale to oni rozdają te karty.
Myślę, że tak i moim zdaniem bez Rosji nie będzie tego układu pokojowego. A jeśli chodzi o na przykład jakiekolwiek misje na przykład ze strony amerykańskiej, no to po pierwsze, jakby one miały wyglądać, no bo Armenia jest dalej członkiem tego OUBZ-u, czyli tego w tym przypadku Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, więc dalej jest formalnie sojusznikiem Rosji. No OUBZ no to jest takie powiedzmy rosyjskie NATO, ktoś by tak ujął
tak
kolokwialnie. No
jest.
Tak, tak, tylko bardziej po to, żeby trzymać sojuszników, a nie po to, żeby ich bronić z tego, co pokazuje historia.
Okej, tak.
No i właśnie kwestia tego, że na przykład Armenia dalej ma bazy wojskowe rosyjskie na swoim terenie. Ma bazę w zachodniej części kraju w Gyumri. Ma też siły powietrzne nieopodal Erywania, też w bazie lotniczej. No i na południu samym Armenii, w tak zwanej prowincji Syunik, która blokuje dostęp lądowy pomiędzy Azerbejdżanem a jego eksklawą w Nachiczewanie, bo część terenu Azerbejdżanu jest eksklawą, czyli jest wciśnięte w granice innych państw po prostu. Więc Azerbejdżan na przykład lądowo nie może tam się przemieścić przez na przykład Armenię. I na przykład w prowincji Syunik również stacjonują Rosjanie oficjalnie lub nieoficjalnie po prostu, ale tam też jest dużo posterunków. Wzdłuż całej granicy turecko-armeńskiej są na przykład też Rosjanie. Jak na przykład byłem rok temu w Armenii we wrześniu, w momencie właśnie tej eskalacji granicznej pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, no i przy okazji wizyt Nancy Pelosi też widziałem, jakby w sensie tak. Całe ulice Erywania we flagach amerykańskich.
Tak pamiętam, że wrzucałeś
tak.
na
No to no tam jest pełno Rosjan po prostu i część na pewno pojechała na front, ale Armenia nie wyjdzie z tych struktur rosyjskich OUBZ-u i ona mówi o tym, że nas oskarżają o to, że my chcemy wyjść z OUBZ-u, ale zadajmy sobie pytanie, czy to OUBZ nie chciało właśnie opuścić Armenii. To nie my opuszczamy ten układ, tylko oni nas opuszczają, no bo skoro Azerbejdżan okupuje terytorium właściwe Republiki Armenii, a w tym przypadku na przykład nie określa na przykład OUBZ, kto jest jednoznacznie na przykład agresorem, nie wysyła na przykład no, misji wojskowej, ani misji też obserwacyjnej, bo Armenia powiedziała, że ona nie chce na przykład wyłącznie misji obserwacyjnej i ona na przykład chce wskazać, żeby władze OUBZ-u wprost powiedziały, kto był agresorem w tym konflikcie. W tej eskalacji wrześniowej z zeszłego roku i OUBZ nie wskazał, kto był jednoznacznym agresorem. I problem też Armenii jest taki, że część członków OUBZ-u no, sprzyja jednak Azerbejdżanowi po cichu. Jak na przykład Kazachstan czy Białoruś.
Okej, czyli Rosjanie faworyzują i właściwie czy można powiedzieć, że okupują bardziej Armenię i faworyzują Azerbejdżan?
No trudno to powiedzieć, bo analitycy na przykład armeńscy powiedzą, że Armenia została już dawno sprzedana Azerbejdżanowi i Turcji, że na przykład dla Rosji na przykład naturalne jest to, żeby oddać południową prowincję Syunik Azerbejdżanowi oraz Turcji w dalszej perspektywie, żeby miało na przykład połączenie
Turcja
lądowe.
Turcja ma jakieś zaciągi, żeby przejąć kawałek Armenii?
Bardziej to jest ta kwestia, żeby Turcja miała połączenie lądowe bezpośrednio z Azerbejdżanem. To nie jest tak, że Turcja na przykład wprost mówi,
no
że... Tak, że to tak, no to jest przez prowincję Syunik. I właśnie tu się wszystko rozchodzi o to, że układ pokojowy ma też rozstrzygnąć to, w jaki sposób Azerbejdżan będzie miał połączenie lądowe z tym właśnie, z tą eksklawą w Nachiczewanie. I Azerbejdżan to by chciał drogę eksterytorialną sobie puścić przez tą prowincję, czyli
no takie chyba coś takiego
wspomnienia właśnie, myślę, że międzywojenne, no właśnie polskie i międzywojenne. A Armenia mówi wprost, że nie ma mowy o tym, żeby puścić drogę eksterytorialną przez nasze terytorium, bo to jest nasz suwerenny teren i my możemy przepuszczać kogoś i otworzyć szlaki komunikacyjne w prowincji Syunik, tej na południu Armenii, ale tylko jeśli my będziemy kontrolować przepływ po prostu ludzi oraz będziemy kontrolować to, co jest w ogóle przewożone przez te punkty. Azerbejdżan się na to nie zgadza. No i są takie, ja bym powiedział, że nie zgadzam się z tym na przykład, żeby na obecny moment na przykład Rosja tak sprzedała Armenię, żeby na przykład Azerbejdżan już był pewny, że odzyska na przykład wyrąbie sobie dostęp do tego Nachiczewanu siłą przez prowincję Syunik, aby mieć to połączenie z Turcją i tam się pojawiają teorie, że jeśli będzie mieć połączenie Azerbejdżan bezpośrednio z Turcją, to będzie łatwiej w tym przypadku mieć sankcje zachodnie. Okay. Ale jest to punkt widzenia Erywania w tym przypadku. Punkt widzenia Baku jest bardziej taki, że no dalej nie można ustalić po prawie 2 latach od tego konfliktu z 2020 roku, jak ma wyglądać układ pokojowy. Świat zachodni chce jakiejś gwarancji dla Karabachu, a Baku mówi, że dlaczego w ogóle udzielać jakiejś gwarancji dla ludności ormiańskiej w Karabachu, skoro to są nasi obywatele, skoro to jest de jure nasz teren, to ci ludzie powinni przyjąć obywatelstwa azerbejdżańskie i być dobrymi obywatelami. No i prezydent Alijew mówił, że jak ktoś nie chce przyjąć obywatelstwa, no to może wyjechać sobie stamtąd po prostu.
A, no tak, oczywiście.
Więc no wiadomo, że to jest jakby bardzo takie, bardzo łatwe rozwiązanie sprawy, że no nie ma tego problemu, jeśli on tak naprawdę zniknie, ale myślę, Azerbejdżan też się obawia przedłużających się tych rozmów pokojowych po prostu i też nie jest pewny, do jakiego punktu po prostu te rozmowy przejdą i czy w ogóle chce też podpisać ten traktat pokojowy. Może Azerbejdżan będzie się bał tego, że Rosjanie zostaną na dłużej w Karabachu, chociaż formalnie według zawieszenia broni z końca 2020 roku mogą być do końca 2025 roku, do listopada. Czy na przykład Zachód też nie będzie chciał dać jakiejś gwarancji temu terenowi. Ale trudno powiedzieć, żeby Rosja na przykład jednoznacznie na przykład dała taki sygnał, że dojdzie w ogóle do takiego traktatu pokojowego w tej formie, jaka by zadowoliła obie strony. No ja się obawiam, że mimo tych rozmów ze strony Moskwy, ze strony Brukseli, ze strony Waszyngtonu, może dojść do kolejnej eskalacji, do kolejnego konfliktu zbrojnego, z tego względu, że oba kraje po prostu zbroją się na potęgę tak naprawdę. Armenia zwiększa swoje...
A skąd się zbroją? Skąd biorą sprzęt?
A to jest właśnie ciekawe, no bo Armenia na przykład narzeka, że no tak, my zapłaciliśmy Rosji 100 milionów dolarów. Znaczy oni tam wprost nie mówią, jakby w sensie później się pojawiły dopiero te głosy, ale formalnie premier Paszyan nie mówił, że my zapłaciliśmy Rosji 100 milionów dolarów za sprzęt, a Rosja nam go nie dostarcza. I te fundusze są zamrożone. W związku z tym Armenia nie ma dużo pola do popisu, no bo skoro jest członkiem OBZ-u...
A Rosja swój sprzęt potrzebuje gdzie indziej.
Dokładnie, teraz, nie? No nie będzie sprzedać sprzętu Armenii, jeśli sama potrzebuje sprzętu no, tak. Na Ukrainie i to jest, no kończy się na przykład jeden łańcuch dostaw po prostu. Zapłaciliśmy 100 milionów dolarów, zamrożono nam tę kwotę.
A skąd tyle hajsu mieli w ogóle, nie? To też jest pytanie.
Nie, no aż ja wiem, że Armenia jest biedna.
Miliardy, nie? No to okej, okay, no dobra, to może nie jest jakoś...
No, Armenia może nie jest biedna. No ale problem, znaczy jest biedna, ale to nie jest też tak... Teraz budżet Armenii chyba na armię, myślę, że powyżej miliarda dolarów będzie, około miliarda z hakiem. No a Azerbejdżan ma około 3, więc no dobra. To i tak jest dysproporcja potężna.
No to jakaś połowa budżetu Kanye Westa na oko, no. Okej.
No właśnie, więc no nie są to ogromne pieniądze, ale właśnie problem jest taki, że skoro lider OUBZ-u nie chce nam sprzedać broni i zamraża nasze środki. Jesteśmy w OUBZ-cie i nie możemy kupić za bardzo broni od Zachodu, no bo w jakiś sposób, jeśli jesteśmy tak naprawdę no formalnie jeszcze w sojuszu jakby w sensie z Rosją, jakby oczywiście Armenia mówi, że my nie jesteśmy sojusznikiem Rosji w tej wojnie. No i gdzie tu iść? Do Iranu też trudno, bo od razu też jest propaganda bardzo mocna azerbejdżańska, że na przykład Armenia ciągle korzysta z dronów w tym przypadku irańskich, czyli oczywiście ma tu być skrót myślowy, że jeśli korzysta z dronów irańskich, no to tych samych, które są używane przez Rosję na Ukrainie. No i to ma zdyskredytować też w pewnym punkcie widzenia Armenię, ale nie ma żadnych dowodów twardych, żeby Armenia broń na przykład z Iranu kupowała, nie ma tego. Pojawiały się doniesienia na przykład o instruktorach irańskich na terenie Armenii, na przykład wojskowych, ale na przykład o tym, żeby bezpośrednio na przykład mieli drony od Iranu, to nie. I to była tylko jedna plotka jakiegoś wojskowego irańskiego w jakiejś jednej prasie tak naprawdę irańskiej. Dlatego Armenia na przykład poszła na zakupy do Indii.
I kupiła
na przykład wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, czyli jakby takie systemy artyleryjskie. Kupili też drony, te Rustamy, ale to nie są, wydaje mi się, że drony na przykład w pełni uzbrojone, są bardziej takie zwiadowcze w tym przypadku drony. No i kupili też, z tego co pamiętam, radary. No te systemy radarowe. Nie jestem też sensu stricte wojskowym, ale jak pytałem po prostu tego w sensie znajomych, to mniej więcej ma to polegać na tym, że jeśli mamy te systemy radarowe, to my możemy jakby określić po prostu trajektorię lotu po prostu tych rakiet z Azerbejdżanu i móc je po prostu unieszkodliwić w tym przypadku. Tak, przechwycić po prostu. No tak, więc to jest ta kwestia. Natomiast na przykład no, Azerbejdżan bez problemu może kupować na przykład broń od Turcji. No też nie ukrywajmy się, trudno mówić o jakichś tam zamówieniach publicznych, jeśli chodzi o uzbrojenie tak naprawdę. Kupują na pewno też amunicję krążącą i same drony z Izraela i też było w Jerozolim Post, o ile pamiętam, też było takie śledztwo, że nasza właśnie Izrael sprzedaje coraz więcej broni do Azerbejdżanu, bo wow, też te relacje...
Każdy robi tam biznes, tak naprawdę nie ma tam jednej strony.
Zachód, no nie, no Rosja, tak to... jako ciekawostka pamiętajmy, jak była wojna nawet iracko-irańska, to Izrael sprzedawał obu stronom broń, więc tak naprawdę jak widać, no można sprzedawać broń, no Izrael może, no ale też z tego względu, że Izrael myślę, że ma nadzieję, że na przykład może mocno skłócić Azerbejdżan z Iranem, no ale nie do końca, no bo wiele produktów infrastrukturalnych dalej na przykład Iran z Azerbejdżanem realizuje, ale tak jakby zacieśnia też ta współpraca wojskowa właśnie zarówno no, z Turcją jest ona dalej, ale też z Izraelem w przypadku.
Zapytam już na sam koniec, ponieważ wiemy, że w krajach dyplomatycznych, w krajach demokratycznych dyplomacja działa tyle, ile działa rząd czy głowa państwa. Zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Przed Joe Bidenem był Donald Trump. Może znowu będzie Donald Trump. Czy można się spodziewać w takim razie przedłużenia dyplomacji tej, którą już rozpoczęła administracja Bidena, jeżeli wróci Trump, czy możemy porównać, jakie było podejście? No, Trump to nie jest dosłownie partia republikańska, ale czy widać jakieś różnice podejścia między tymi dwoma partiami, tymi prezydentami, czy po prostu Ameryką prawą lub bardziej lewą do Kaukazu w ogóle?
Ja powiem tak, z Donalda Trumpa to ja tak naprawdę pamiętam tylko tą deklarację, że no on by mógł w każdej chwili, jakby chciał, to by mógł zakończyć po prostu ten konflikt.
No on by tam rozwiązać, wszedł, ale środku, tak, on jest, tak,
stanąłby i powiedziałby, że no dobra, to po co się w sumie bijemy, jakby w sensie jeszcze.
Stuletni konflikt.
Może jeszcze właśnie takim kolonialnym spektrum, że dlaczego wy walczycie o jakieś góry, przecież tutaj rośnie tylko trawa albo drzewa, nie rozumiem całego kontekstu jakby kulturowo-historycznego.
Który opowiedziałeś w naszym podcaście.
Tak, natomiast jakbym powiedział. Powiem tak, nie jestem Amerykanistom, trudno mi jest powiedzieć na przykład, jakie priorytety tak naprawdę mają Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o politykę dla poszczególnych rejonów. Z tego, co ja patrzę dla Kaukazu Południowego, to myślę, że takim wyznacznikiem jednym z była na przykład ta wizyta Nancy Pelosi sprzed roku, we wrześniu 2020 roku. Tak jak no, wspominaliśmy, miałem okazję widzieć właśnie też, no całe miasto było we flagach amerykańskich, no to jest jednak niecodzienny widok, myślę, w Erywaniu. W momencie, gdzie są miejsca, gdzie na przykład są też no, przy ambasadzie na przykład i przy hotelach tam rosyjskich są na przykład flagi rosyjskie, no i to widać było dwa takie spektra rozmów i to pokazuje też, że Erywan jest jakby miejscem, gdzie mogą wszyscy rozmawiać. Można z Amerykanami rozmawiać, z Zachodem i
A
Stanami.
A jak rozmawiałeś z lokalesami, to było widać skrajności, że są albo zachodni, albo rosyjscy? Czy też są tak samo skomplikowane ich zdania, tak samo jak ten konflikt?
Myślę, że tak, że sami Armeńczycy i Ormianie są zawiedzeni jako tako po prostu Rosją, z tego względu, że oni oczekiwali, że Rosja bezpośrednio im pomoże w trakcie konfliktu o Górski Karabach, no ale pamiętajmy, że Górskiego Karabachu nikt nie uznaje, nawet Armenia nie uznaje. No to o czym w ogóle tutaj mówimy, dlaczego by na przykład Rosja mała interweniować w wojnie, gdzie walczy quasi nieuznawane przez nikogo państwo, tak naprawdę z legalnym rządem Azerbejdżanu, no i że ten Karabach na tyle mógł mieć wsparcie tylko od Armenii. Natomiast myślę, że sama Armenia szuka jakichś perspektyw, no, takiej możliwości właśnie wyjścia z tego klinczu, żeby nie polegać tylko na Rosji, no ale na obecny moment ja tego w tym przypadku nie widzę. Myślę, że przeciętni też w przypadku Armeńczycy są bardziej zawiedzeni Rosją, ale to nie jest tak, żeby na przykład całkowicie opuścić na przykład wszystkie te struktury, bo jest to moim zdaniem na obecny moment niemożliwe, zbyt jest uzależnione też gospodarczo po prostu no, Armenia. Natomiast wizyta Nancy Pelosi, z tego co ja pamiętam, miała taki wydźwięk też, oczywiście to miał być wydźwięk prozachodni, że no, w ogóle ta wizyta ta wizyta była wcześniej planowana, nie, że ona została szybko zaplanowana w momencie tej eskalacji też na Kaukazie Południowym, bo ją wcześniej planowano, ona była we wrześniu, ją planowano wydaje mi się w sierpniu. Ale tam słyszałem o takich pogłoskach, że Nancy Pelosi na przykład mówiła, że no, że przecież ten Armenia kiedyś trochę rywalizowała z Iranem, że no właśnie
czyli
trochę
że
mam wrażenie, że...
Enemies, tak?
Tak, dokładnie, ale to jest trochę niezrozumienie też kontekstu, no bo na przykład jednak Iran jest bardzo związany też mocno z Armenią, też zacieśnia się teraz bardziej współpraca i jak ja pamiętam, to tam miała Nancy Pelosi poruszać kwestię na przykład bitwy pod Avaivairem, jeśli chodzi o to malarstwo, to takie w tych salach, jak ona była Nancy Pelosi i tam był właśnie obraz tej bitwy pod Avaivairem, to jest bitwa z 451 roku naszej ery, gdzie Ormianie walczyli o obronę swojej wiary z przedislamskimi Irańczykami. No i że takiej szukać analogii po prostu, jakby w sensie takich kultur.
Trochę
taki,
na siłę, tak?
Trochę na siłę, tak. I ja mam wrażenie, że kwestia moim zdaniem jest istotna taka, co mogą Stany Zjednoczone zaoferować tak naprawdę Armenii. Czy są w stanie na przykład zabezpieczyć jej na przykład...
No właśnie, bo jeżeli tam jest wojsko rosyjskie, tak. To nie wyobrażam sobie, że nagle oni powiedzą, ej, jak się dogadacie, to wybudujemy wam po elektrowni jądrowej, bo to w Polsce ma być...
No tak, znaczy pojawiły się głosy jakby o współpracy potencjalnej projektach na przykład atomowych, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Armenię, ale kwestia jest taka, czy na przykład, to jest podstawowa kwestia, czy na przykład Stany Zjednoczone i świat zachodni są w stanie zagwarantować integralność terytorialną Armenii, czy są w stanie na przykład zagwarantować to, że na przykład prowincja Sunni nigdy nie będzie jakby naruszona i nie będzie na przykład tej drogi eksterytorialnej, jak Erywan nie chce, i czy na przykład świat zachodni jest w stanie na przykład zagwarantować prawa ludności ormiańskiej w Karabachu. Oczywiście ja mówię teraz, jakby to jest perspektywa Armenii. Mhm. Czy jakby tak. Może szukać w ogóle jakiegoś wsparcia po prostu tej Armenia, W momencie, kiedy bardzo zacieśnia relacje z Iranem, ale no to jest taka też cyniczna gra Iranu, no bo zacieśnia relacje Armenia z Iranem, tylko dlatego, że Iran nie lubi no, zawartego świata też tureckiego po prostu, że jakby szuka takiej przeciwwagi. A z drugiej strony, jak ma Armenia uciec na świat zachodni, kiedy gruzińskie marzenie rządzące w Gruzji zacieśnia relacje gospodarcze z Rosją, mówi, tak, że jak przywracamy loty pomiędzy Rosją i Gruzją, to super, bo więcej turystów będzie i rodziny gruzińskie tak, mogą sobie jeździć do swoich rodzin w Rosji i odwrotnie, bo też Gruzinów milion mieszka około w Rosji. I jaką perspektywę no niestety ma tutaj Armenia? No jest otoczona z Turcją, z którą nie ma jakby do końca relacji otwartych i ma zamkniętą granicę. Z Azerbejdżanem ma wojnę, musi opierać się na Iranie, który na przykład potrafi zrobić na przykład nawet manewry wojskowe, mogą być nawet na pokaz. Ale manewry
z którymi się byli tak, 1500 lat temu.
Tak, tak. No i właśnie szukać takiej analogii i na przykład no, Iran na przykład bardzo twardo na przykład mówi o tym, że nie będzie żadnych zmian na przykład terytorialnych na Kaukazie Południowym. No i mamy jeszcze Gruzję, która na przykład no, niby idzie ze światem zachodnim, ale na przykład zacieśnia relacje z Rosją i dostaje żółtą kartkę w postaci nieotrzymania statusu kandydata do Unii Europejskiej. I w ten świat jest wciśnięta Armenia. Tak naprawdę. No i gdzie tu szukać jakby alternatywy? Jakby Armenia chciała, to ona by znalazła sobie inną alternatywę, myślę. Ale nie ma takiej po prostu. Ale Erywaj ma tą przewagę, że rozmawia praktycznie ze wszystkim, bo właśnie rozmawia z Iranem,
tak,
z Moskwą.
Lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać.
No, z Teheranem, że Moskwą, Brukselą i Waszyngtonem, więc jakby jest takim hubem na pewno, szerokim polem do popisu, jeśli chodzi o prowadzenie rozmów. No bo Gruzja na przykład nie ma otwartych relacji na przykład z Rosją. No i to jest na przykład taka przewaga, na przykład myślę, że Armenia jedyna, która na przykład jest taka, że rozmawia praktycznie ze wszystkim, no poza no, z Turcją to ma taki chłodny dialog, no bo Turcja jest orędownikiem Azerbejdżanu. Ale ja nie widzę perspektyw dla Armenii na obecny moment takich, żeby mogłaś po prostu uwolnić z tego impasu i kwestia z tego, co ona może dać Zachodowi i co Zachód jej może dać tak naprawdę.
Zapraszamy na Twitter Macieja Muziała, który znajdziecie w opisie tego materiału. Także oczywiście na profil Mówiąc Wprost, świetne prasówki, ale także do waszej aplikacji. Was, drodzy widzowie, także zapraszamy do sekcji komentarzy. Może wy kibicujecie którejś ze stron, bo jak widzicie, nie ma jednego faworyta, prawdopodobnie przez żadną ze stron. Każdy jakieś interesy próbuje tam robić. Jest to ciekawy region. Myślę, że też był dla ciebie ciekawy, jak go odwiedzałeś pewnie i zobaczyć to na żywo jako analityk byłoby też na pewno takim bogatym doświadczeniem dla ciebie.
Tak, i też zapraszam wszystkich odwiedzać rejon Kaukazu Południowego. Piękna sprawa, naprawdę warto.
Bezpiecznie?
No powiem szczerze,
zależy
tak,
jak trafi.
Nie, no jak powiem szczerze, jak byłem ten ostrzał był ode mnie tak z 40 km, no to no, nie było żadnej groźby. No tak samo te zamieszki w stolicy trwały dzień, jak wyważano tą bramę do parlamentu.
No, moim zdaniem było szybka eskalacja.
Tak, szybka eskalacja. Nie, moim zdaniem jest bezpiecznie. Bardzo serdecznie ludzie są na Kaukazie Południowym. Naprawdę.
Jest to zwiedzać,
połączenie jest dużo z Warszawy,
jedzenie dobre.
Z Katowic chyba ma być do Armenii też w przyszłości. Więc będzie to przeciwwaga dla cen takiej dużej firmy polskiej, bym powiedział.
Ale nadal nie jest to turystyka wojenna.
No nie, ale...
To może nie, dobrze właśnie.
No właśnie nie, nie, jakby w sensie na pewno warto też jechać, żeby wesprzeć tych ludzi, bo no, te kraje też są jakby w sensie, one też żyją, jakby taka Gruzja albo Armenia na przykład no, żyje jednak też poniekąd z turystyki i to nie no są zbyt bogate kraje i... No,
a turystyką jednak wspieramy.
Dokładnie, wspierajmy też takie kraje, no Azerbejdżan też, wspierajmy po prostu tych ludzi, bo no to nie są też najbogatsze po prostu
no, Baku
kraje.
Też tam Żeromski pisał.
Dokładnie, prawda, tak, natomiast no właśnie Baku, a prowincja to też jest innego. Więc okay. Mówię, wspierajmy też po prostu turystycznie też te rejony, odkrywajmy je, poznawajmy. I dzięki temu myślę, że bardziej jesteśmy w stanie zrozumieć też po prostu te rejony i tych ludzi i spojrzeć, może innej perspektywy złapać. Moim zdaniem to jest najważniejsze, porozmawiać z tymi ludźmi i otrzymać inną perspektywę wraz na świat.
I po to robimy, po to ze sobą rozmawiamy, także z wami w komentarzach, żebyśmy właśnie no, poszerzali nasze horyzonty. Jeśli nie na żywo w Armenii, czy Azerbejdżanie, czy w Kaukazie w ogóle, no to przynajmniej słuchając ciekawych podcastów właśnie z takimi ekspertami, z takimi gośćmi. Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i wszystkie informacje dodatkowe znajdziecie, tak jak powiedziałem, w opisie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć.
Hej.